Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Single Responsibility, Open Close, Least Cost Substitution, Interface Aggregation, czy też Dependency Inversion Principle. O tych pięciu zasadach SOLID, czyli regułach wspierających tworzenie rozszerzalnego i łatwiejszego w utrzymaniu oprogramowania, słyszał już chyba każdy programista i programistka. A gdy rozmowa dotyczy zasad SOLID, w ich kontekście równie często wspomina się też o uzupełniającym zestawieniu STUPID, rozwijające się z kolei do Singleton, Tight Coupling, Anti-Stability, Premature Optimization, Indescriptive Naming, czy też Duplication. I w ostatnich latach na reguły SOLID spadło jednak sporo krytyki, gdzie kwestionowano choćby fakt, że powstały one w zupełnie innych czasach i dziś wiele z tamtych problemów, najzwyczajniej mówiąc, po prostu już nie istnieje. Czas więc te zasady albo porzucić, albo wypracować nowe, albo znaleźć złoty środek pomiędzy przeszłością a przyszłością. Z taką inicjatywą wyszedł niedawno Dan North, wskazując, że przykładowo jedną z przesłanek stojących za zasadą otwarte-zamknięte był brak wsparcia ówczesnych środowisk programistycznych i systemów kontroli wersji do masowych zmian w kodzie. Dodawanie kodu zamiast jego zmiany miało to znaczenie nie tylko pod kątem obciążenia poznawczego zespołu deweloperskiego, po prostu w tamtych czasach delikatnie inaczej się pracowało. Ale z jaką dokładnie propozycją wychodzi Dan North? Czy ma to szansę na przyjęcie? I jak można spróbować przełożyć propozycje na programistyczną rzeczywistość, to właśnie główne wątki dzisiejszej rozmowy. A ja nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny, ale ostatni już w tym roku odcinek podcastu Better Software Design. W podcaście wielokrotnie przytaczałem historię mojej ulubionej pani profesor ze studiów, która starała się wpoić kilka dobrych takich zasad, praktyk programowania. Jedną z tych zasad było to, aby ciągle kwestionować autorytety. Nawet ta pani profesor na swoich zajęciach, które prowadziła z moim rocznikiem, zachęcała nas do tego, żeby kwestionować wszystko to, co ona mówi. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, właśnie też będzie o kwestionowaniu tego, co nasza branża gdzieś wypracowała, a gościem, z którym będziemy rozmawiać właśnie o tym kwestionowaniu, będzie Piotr Stawirej. Cześć, Piotr.
Cześć, Mariusz. Witam wszystkich słuchaczy.
Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy ostatni raz się tutaj słyszeliśmy w podcaście? Rozmawialiśmy wtedy o SOLIDzie.
Dwa lata temu.
Tak. No już prawie dwa lata. W momencie, kiedy my to nagrywamy, to jeszcze tych dwóch lat, te dwa lata nie minęły. Natomiast myślę, że kiedy ten odcinek będzie publikowany, to myślę, że faktycznie te dwa lata gdzieś tutaj wybiją. Ten odcinek, Piotr, nie wiem, czy ci kiedyś wspominałem o prawie Demeter i o SOLIDzie, spotkał się z bardzo ciepłymi reakcjami. Także z tego miejsca ci jeszcze raz mogę podziękować za tamtą rozmowę i za te wszystkie komentarze, które gdzieś tam się pojawiły na Twitterze, na Instagramie. I też pytania, bo zawsze to jest dla mnie ciekawe, nie? Że po takiej rozmowie to komuś coś tutaj gdzieś się zderzy i powoduje się jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, który na przykład doprowadza do tego, że możemy sobie w community o czymś podyskutować.
O, to dzięki. Fajnie słyszeć. Taki dobry feedback.
No właśnie, dzisiaj chciałem, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym, co się wydarzyło w naszym świadku deweloperskim od tamtej rozmowy, bo wówczas rozmawialiśmy, tak jak wspomniałem, o prawie Demeter, o Solidzie. Myślę, że Solid to jest, wiesz, akronim, który przynajmniej większość, przynajmniej w mojej ocenie, z osób, z którymi ja mam gdzieś tam styczność, gdzieś ten akronim się otarł o uszy. Czy to SOLID, czy taki powiedzmy odwrotny SOLID, czyli ten STUPID, nie? Jako taki powiedzmy zestaw technik antywzorców, który gdzieś tam czasami też bardzo mocno wpływa na kod. To są rzeczy powiedzmy tak no dosyć mocno gdzieś uznane. Dzisiaj chyba dotkniemy tematu, który jest relatywnie świeży.
Tak, Kupit Dana Northa, on to tak zaproponował około 2017 roku, więc to tak 5 lat niecałe chyba mija od czasu, kiedy on to przedstawił. W IT to jest świeżynka w takim wypadku. Totalna, bym powiedział.
No właśnie, artykuł, który mi wtedy poleciłeś, bo my się niedawno widzieliśmy, no niedawno, dzisiaj w perspektywie, wiesz, jakby pandemii, to wszystko jest niedawno. Tak, widzieliśmy się jakiś czas temu w Łodzi, w manufakturze, porozmawialiśmy sobie gdzieś tam przy jakiejś kolacji i właśnie pamiętam, że wrzuciłeś temat Qubit. Ja szczerze mówiąc, jakby wtedy jeszcze nie za bardzo kojarzyłem ten temat. Zresztą tak jak rozmawialiśmy dzisiaj przed nagraniem. Nie? Dzisiaj też trudno być up to date ze wszystkim, co się dzieje. Po prostu tych źródeł jest bardzo, bardzo dużo. No i gdzieś tam wtedy mi wrzuciłeś taki kamyczek do mojego ogródka, żeby się tym tematem zainteresować. I jakby dzisiejsza rozmowa jest, krótko mówiąc, kontynuacją tego.
Incepcja taka.
Incepcja, to widzisz, tak? Zasiałeś, troszeczkę podziękowało.
Kiełkowało
i wykiełkowało. Ale zanim dojdziemy do tego, czym jest Qubit, czym Dan North w swoich artykułach gdzieś tam od jakiegoś czasu pisze, proponuję wyjść od czegoś innego. Bo Piotr, wiesz, ty jesteś osobą, która jest bardzo mocno kojarzona z Solidem i Clean Codem. Myślę, że jak ktoś gdzieś wpisze Solid, Java i tak dalej, to gdzieś tam się na tych listingach w wyszukiwarkach bardzo wysoko pojawisz ze swoimi tokami. Ale wydaje się, że jakby też to, co ja widzę dookoła, że Solid jest od pewnego czasu dosyć mocno krytykowany. Z różnych powodów. Czy też to zauważasz?
Tak, zauważyłem to i teraz mam takie jakby dwa przemyślenia na temat, dlaczego on jest krytykowany. Pierwsze to mam wrażenie, że są jakieś animozje między środowiskiem a wujkiem Bobem. Prawdopodobnie z jego wizji różnych społeczno-politycznych i może z tego wynikać. A drugie, że albo się ten Solid przejadł, że jest już taki stary i ludzie nie widzą, jak to zastosować w nowych projektach, w nowych narzędziach. Może nie eksperymentowali z tym jeszcze tak dużo i nie bardzo wiedzą, jak to ugryźć. Dokładnie nie mam jeszcze wyrobionego zdania na 100%, dlaczego tak może się dziać, że jest hejtowany. Jakoś innych praw, innych opcji jakoś nie widać, żeby były tak... No hejtowane to może to wszystko jest bardzo dużym słowem, ale tak jakoś negatywny wydźwięk do innych zasad jest jakby mniejszy.
No tak, jakby tutaj z tego, co ja też obserwuję, powiedzi Uncle Boba, no w jakiś stopniu wpływają na odbiór innych jego rzeczy, takich mocno technicznych. Ale to też ja gdzieś obserwuję, to jest to, że podnoszą się takie głosy, że Solid, kiedy jakby był proponowany i te reguły, które jakby były proponowane, to one też powstawały w czasach, kiedy oprogramowanie wyglądało zupełnie inaczej i projektowanie oprogramowania wyglądało zupełnie inaczej. Nie? Przykładowo to, że oprogramowanie, nie wiem, załóżmy, ma tam spełniać to zasadę SRP, nie, czyli Single Responsibility Principle, co doprowadzało też połączenie na przykład z zasadą open-close do tego, że ten kod jest relatywnie nieduży, łatwy do ogarnięcia, no to też powstawało w czasach, kiedy też nawet edytory były, wiesz, zupełnie inne i nie podpowiadały w takim aspekcie, jakim dzisiaj możemy to osiągać. Więc też oczywiście takie pytanie, czy te zasady, które powstawały lat X temu, dzisiaj ciągle mają zastosowanie, chociażby z tego, że środowiska się pozmieniały, że oprogramowanie się pozmieniało, metody wytwarzania oprogramowania się pozmieniały i tak dalej, i tak dalej. Tych powodów tutaj może być na pewno wiele. Ale tak jak wspomniałem, wiesz, na początku, nie? Na studiach miałem taką ulubioną panią profesor, zresztą o której wspominałem tutaj w podcaście bardzo, bardzo często, że to jest osoba, która bardzo silny wpływ na mnie wywarła. Jedną właśnie z zasad, którą gdzieś tam wpoiła w czasie studiów do głowy, było to, aby kwestionować autorytety. Nawet by zachęcała do tego, żeby kwestionować ją samą, za co też na zajęciach były dodatkowe punkty. I wydaje się, że to, co zrobił Dan North, to jakby zrobił dokładnie to samo, nie? Zakwestionował te podstawy, na których naprawdę wiele rzeczy zostało zbudowanych.
Tak, ja w ogóle się nie zdenerwowałem tym, że on to zakwestionował. Ja wychodzę z założenia, że lubię rozwiązania hybrydowe. Jak się pojawia coś nowego, to lubię sobie popatrzeć, co ja mogę wziąć z tego nowego narzędzia i dołożyć do mojego arsenału narzędzi programistycznych. I tak samo patrzę na te propozycje, które zrobił tutaj Dan North z Qubitem. Co ja mogę dodatkowo dołożyć do swojego podejścia do rozwijania oprogramowania, aby jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, z jeszcze lepszą jakością tworzyć to oprogramowanie. I jak wspominałem, jestem zwolennikiem rozwiązań hybrydowych, czyli połączmy jakieś zalety kilku rozwiązań, a nie wady kilku rozwiązań, tak? Żeby jeszcze gorzej nie wyszło. Więc nie mieszmy najgorszych rzeczy ze wszystkich, połączmy, bo też spotkałem w przeszłości, że można się czasem spotkać, że weźmy może te niefortunne części i potem, o, a tutaj nam nie działa teraz, nie? Będziemy hejtować jedno rozwiązanie i drugie.
Ale to w takim razie co zakwestionował Dan Nov?
Zakwestionował zasadność używania Solida w dzisiejszych czasach, tak jakbym miał to podsumować jednym zdaniem. On powiedział ogólnie, że kiedy one zostały, te zasady Solida, zaproponowane w latach 80., 90., mówi, że były rewolucyjne i wtedy się sprawdzały, w tamtym kontekście się sprawdzały i były czymś naprawdę bardzo pozytywnym. Czyli nie mówi, że Solid był od zawsze zły, nigdy go nie powinniśmy używać, tak, nie było kwantyfikatorów ogólnych, że on zawsze był zły i wszystko, że w tamtym kontekście czasowym, kiedy został na przełomie lat 80., 90. zaproponowany, był rewolucyjny i bardzo dobrze się sprawdzał, jeżeli chodzi o wytwarzanie oprogramowania. Głównie dlatego, jak już tutaj wspomniałeś, chodzi o narzędzia, o sposób organizacji zespołów, o sposób pracy programistów i programistek w tamtym czasie. Czyli w tamtym czasie na przykład weźmy, jak on podaje zasadę, weźmy to Single Responsibility Principle, że kod powinien mieć jeden powód do zmiany. I wtedy on rzucił taki temat, że programiści i programistki jakby pracowali nad jednym plikiem, nad jednym fragmentem pliku i wtedy to miało niby sens rozdzielać te fragmenty z punktu widzenia kodu, że każdy pracuje sobie nad innym fragmentem, bo jakby wszyscy pracowali nad jednym, no to są problemy z merdżowaniem, jakieś konflikty i chcielibyśmy tego uniknąć. Jakaś zasada open-closed principle mówi, że wtedy na przykład, jeżeli kompilowaliśmy coś, to bardzo dużo czasu zajmowało przekompilowanie jakiegoś projektu, więc naturalnie było, jeżeli sobie dokładaliśmy po prostu nowy fragmencik systemu, nowy fragmencik kodu, który już był skompilowany i nie trzeba było jakby rekompilować całego systemu i wtedy to się przekładało realnie na wydajność i na zwrot czasu. Tak, nie czekaliśmy za każdym razem i nie rekompilowaliśmy sobie naszego projektu. Z innymi zasadami, które tutaj on jakby tak podważa, kwestionuje, to nadal ja mam teraz problem, bo mówi na przykład, że Interface Segregation Principle to w ogóle to nie jest, nie powinna być zasada, tylko to powinien być właściwie wzorzec, pattern, bo to naturalne, że my wiemy, że tworzenie dużych klas, got objectów, rozrośniętych interfejsów jest złe. No ale tak mi się wydaje, że patrząc na doświadczenie niektórych ludzi, nie zawsze wiemy, że coś jest złe, bo może się wydawać, że jak widzimy to w kilku miejscach, to naturalne jest tworzenie dużych interfejsów, więc tutaj też są takie tematy, jakby próbował też nagiąć niektóre rzeczy, żeby usprawiedliwić ten swój kupit, więc tutaj mam takie znaki zapytania do niektórych punkcików, do którego ja sam do końca jeszcze nie jestem przekonany, ale to, jak mówię, nie przekreśla dobrych punktów z jego nowego spojrzenia, że tak powiem. Bo to nie jest nowe spojrzenie, jak sobie tu podyskutujemy. Niektóre rzeczy to są nawet z 20 lat przed Solidem wymyślone, które on tutaj jakby powiela.
Rzeczą, którą też Dan Nov kwestionuje, jest chyba też to, że te zasady mogą być tak interpretowane zero-jedynkowo. Albo ta zasada jest spełniona, albo nie. I tak,
tak.
Nie ma tego, wiesz, nie ma tych odcieni szarości. Niektórych jest 64, 128 albo 256, tak. W zależności jaką masz rozdzielczość.
Tak, i on tak pokazuje, że to może być używane przeciwko programistom i programistkom, w sensie, że właśnie spełniasz albo nie spełniasz, to jesteś dobry albo zły. To też niby te zasady Cupid, które wprowadził, to mają ugładzić, bardziej łagodnić code review, które może być takim jakby rozstrzeliwywaniem drugiej osoby, że tego nie umiesz, to nie spełniasz, to spełniasz. Chociaż tutaj też mam takie jakby trochę inne spojrzenie, że nadal można, bazując na Solidzie czy na innych zasadach, nadal przeprowadzić ludzkie code review, z którego się uczymy i które jest przyjemne, więc tutaj to też może ktoś miał inne doświadczenia, że tak zasady tego spełniasz, tego nie spełniasz, to na 10 zasad spełniasz 5, to jesteś dobrym programistą na 50%, tak? Więc może ktoś też tak robił, ale ja tak nigdy nie robiłem. Przynajmniej starałem się, mam nadzieję, tak nigdy nie robić. I że tutaj on nie lubi, on w ogóle mówi, że nie myśli zasadami, tak, że nie lubi żadnych zasad takich zero-jedynkowych i chciał wprowadzić coś takiego, jak mamy taki diagram radarowy, gdzie sobie mamy jakieś właściwości systemu i nie jest tak powiedziane, że jesteśmy całkiem źli albo całkiem dobrzy, tylko my sobie jesteśmy w stanie iść jakby i polepszać to oprogramowanie pracując nad pewnymi właściwościami systemu. Czyli jesteśmy sobie jako nawet mniej doświadczona osoba nadal polepszać nasz system i jako bardzo doświadczona też polepszać. Ale nie jesteśmy tak, że spełniamy czegoś, nie spełniamy. Po prostu tak albo mniej spełniamy i mamy kierunek, w którym podążamy. Ten kupid nam ma dostarczyć właściwości, które nam pokażą cel. Tak, na azymut. Tu idziemy i w tę stronę będziemy się poruszać. I mają nam w tym pomagać, że małymi krokami mamy zbliżać się do jakichś lepszych rozwiązań. A tutaj on stawia, że w Solidzie to jest tak, albo może binarnie być przełączenie jakieś, że nagle binarnie się przełączamy, o teraz jest dobrze, a teraz jest niedobrze. A jeszcze wchodzi o to, że mimo wszystko, że tak on mówi, że te zasady Solida są binarne, to jednak ja tak mam wrażenie, że one nie są binarne i każdy je trochę delikatniej inaczej rozumie. Ze swojego no, tak, doświadczenia.
Tak, zapytajmy się 10 osób, czym właściwie, na czym polega zasada pojedynczej odpowiedzialności. Wydaje mi się, że dostaniemy 11 odpowiedzi.
Tak, i na Code Review się dokładnie z tym spotkałem, że mieliśmy nieraz wielkie dyskusje, czy to już spełnia tę zasadę, czy jeszcze nie spełnia i czy ją tu stosować, czy nie stosować. Tak jak sobie rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie, gdzie mówiliśmy, kiedy sobie można nagiąć jakiś temat, a kiedy sobie musimy ją stosować jakby tak.
Czyli krótko mówiąc, właściwości ponad zasady. O, tak bym to ujął.
Tak.
Znaczy, ja bym ujął, pozwoliłem sobie tak skorzystać z wypowiedzi Tananoffa. Ja go tylko tutaj zacytowałem w tym wypadku.
No dokładnie tak. I on tutaj właśnie wprowadza, chce zaproponować nam jakieś takie właściwości, o których za chwilę pewnie będziemy dokładnie mówić, zanim przejdziemy do samej reguły kupić, jakie to te magiczne właściwości teraz zamiast Solida on oferuje, bo jak on powiedzmy zrobił tę prezentację, że zjechał te zasady Solida w dzisiejszym czasie, no to ludzie z konferencji chyba 2 lata później na pewnej konferencji zaproponowali, że no dobrze, skoro tak nie lubisz Solida, to teraz zaproponuj coś swojego, co jest lepszego, co jest alternatywą. No i on musiał się spiąć i teraz wymyśleć coś, bo tak wiesz, skrytykować łatwo, ale wyjść z alternatywą już nie było tak łatwo.
No dobra, to w takim razie jakie te właściwości w ogóle tutaj powinniśmy rozważyć? W sensie możemy rozważyć, zanim porozmawiamy o tych regułach kupidowych.
Tak, czyli Dan wyszedł od takiego terminu, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, więc zostanę przy angielskim, joyful software, czyli taki software, oprogramowanie, które powoduje, że radujemy się i cieszymy się. I on mówi, że czy mieliśmy takie w ogóle, że możemy sobie zadać pytanie, czy mieliśmy kiedyś taki moment w życiu naszym programistycznym, że otworzyliśmy sobie jakiś projekt i nagle byliśmy radośni patrząc na ten projekt, bo wszystko rozumieliśmy, nie było przed nami tajemnic, wiedzieliśmy gdzie szukać, jeżeli mieliśmy dodać jakąś nową funkcjonalność albo naprawić jakiś bug, to od razu kod nas prowadził, łatwo było w nim nawigować, nazwy nas prowadziły, struktura cała aplikacji nas prowadziła i po prostu radowaliśmy się pracując w tym oprogramowaniu, nie byliśmy sfrustrowani, jak to chyba tak większość czasu niestety programiści i programistki frustrują się, jeżeli coś muszą dodać w jakimś zwłaszcza kodzie legacy. I on tutaj zaproponował taki punkt wyjścia, gdzie przeczytał w takiej książce Patterns of Software Richarda P. Gabriela. Tam był rozdział Habitability and Piecemeal Growth, gdzie był termin habitability. Czyli, że nasze oprogramowanie powinno być tak jak dom, takim miejscem do zamieszkania, że my żyjemy w oprogramowaniu, tak w cudzysłowiu, gdzie sobie żyjemy, programujemy, dodajemy te feature'y różne i że nie chcielibyśmy mieć tego bałaganu jak w domu, czyli żeby miejsce to oprogramowania było zdatne do zamieszkania. No ale co to oznacza zdatny do zamieszkania, bo to jest taki termin dość ogólny, bym powiedział, i on też to zauważył i potrzebowalibyśmy wyjść z jakimiś takimi heurystykami, z jakimiś takimi punktami, które by nam pomogły rozwijać to oprogramowanie i wiedzieć, czy my się poruszamy w dobrym kierunku czy w złym. I on zaproponował tak zwane właściwości, properties. Jak już wspominałem, on nie lubi reguł, więc wolał takie właściwości, którymi będziemy podążali. I te reguły, te właściwości chciał, aby spełniały jakby trzy cele. Czyli musiały być praktyczne, czyli łatwe do sformułowania, wyrażenia, tak żebyśmy je wszyscy zrozumieli. Łatwe też do ocenienia, czy ta właściwość ma sens, czy nie ma sensu. I łatwe do przyjęcia, jeżeli byśmy chcieli je zaadoptować w naszym projekcie. I że nie ma tak, że nie ma porażki, tak jak w zasadach, że albo coś spełniamy, albo nie spełniamy, że wszystko musimy spełniać. Nie, tylko że ciągle się ulepszamy, jest taki room for improvement. Druga właściwość tych właściwości, jak on to nazwał, properties of properties, jest coś takiego, że muszą być ludzkie, czyli z punktu widzenia ludzi, a nie kodu. I on tutaj odniósł, że solid to jest z punktu widzenia kodu. Tak, widzimy sobie ten kod, strukturę, jakąś klas, metod, funkcji, nazewnictwa i z punktu widzenia kodu, a tutaj nie. Tutaj z punktu widzenia człowieka mamy patrzeć, jak my się czujemy, pracując z jakimś kodem. I trzecia właściwość tych właściwości, jaką chciał, że ma być layered, czyli warstwowa. Czyli jeżeli ktoś jest mało doświadczoną osobą, to nadal dają mu te właściwości pewną wartość, że wie, w którym kierunku ma podążać i jak się zbliżać do tego, żeby ulepszać to oprogramowanie. A dla zaawansowanych osób daje pewne niuanse, że jeszcze też możemy tutaj sobie jakiś taki creme de la creme dostawić, coś jeszcze poprawić, tak, że one mają być dla wszystkich. Jak mamy te wszystkie właściwości, no to teraz już możemy zacząć dyskusję już o Cupidzie, o tym bekronimie tak naprawdę, nie akronimie. I jak te właściwości teraz konkretne zostały przez niego zaproponowane, żeby polepszać to oprogramowanie.
Ale co, pozwól, że tobie wejdę w zdanie na moment, bo już czuję, że ktoś, kto ma takie, powiedzmy, bardzo mocno inżynieryjne podejście, to mógłby do takich, powiedzmy, tych właściwości, które no, nie mają namacalnego tutaj, powiedzmy, metod pomiaru, o, tak bym to ujął, no ktoś mógłby się tak w tym nie do końca tutaj poczuć dobrze, bo to jest tak dużo, wiesz, o filozofii oprogramowania, a mało o inżynierii.
I tutaj bardzo dobrze mówisz, bo jak czytałem odpowiedź community programistycznego na właśnie te rzeczy, które tutaj powiedziałem, to część ludzi też dzieli właśnie taki pogląd. I dlatego tutaj zrobimy za chwilę taki trochę deep dive, żeby uszczegółowić, co dokładnie autor miał na myśli. Ale tutaj już konkrety będą, jak będziemy kolejne literki sobie tego Cupida omawiać, bo właśnie to jest jeden z zarzutów, że tutaj wchodzisz właśnie, Dan, w takie filozoficzne trochę pogadanki i tu mówisz, że solid na przykład jest zbyt szeroki i niezrozumiały, ale są też głosy właśnie osób, że teraz Cupid jest też niezrozumiały, więc to nie jest taka obserwacja jakby jednostkowa. Tutaj sobie pewnie też powiemy o tym, jak to community widzi w ogóle, jak to jest odbierane, ale rzeczywiście są takie głosy, że tutaj też nie jest to od razu tak uszczegółowione.
No bo na razie to jest na takim bardzo wysokim poziomie ogólności. Możesz sobie to zdefiniować, jak ci się żywnie podoba. Nie, co to dla ciebie znaczy, że to jest, wiesz, ludzkie albo łatwe do adopcji.
Właśnie.
Bardzo niemiarodajne.
Daję też propozycję, już jak będziemy kolejne literki mówić, że tutaj już konkretne stara się dać jakieś te propertisy, te właściwości, które już są, powiedzmy, właśnie namacalne, ludzkie, warstwowe i może się to rozjaśni nam tutaj, słuchaczom i nam też.
No dobra, to w takim razie Cupid. Kilka reguł.
Cupid. Mhm. Tak, zaczyna się od composable, czyli to jest coś, co jakiś moduł, który dobrze współgra z innymi. Łatwy do używania, jest ciągle używany, reużywalny. I tutaj teraz wchodząc i uszczegółowiając te właściwości, które były tak mgliście przedstawione, on tutaj proponuje kilka takich właściwości jak small surface area. Czyli mówiąc po naszemu, można to przenieść na twórz małe API. Jeżeli mamy małe API, to łatwiej nam takie narzędzie pogrupować. Ten fragment, ten moduł robi to, ten moduł robi to, moduł robi to. Tylko tutaj jest taka pułapka, mówi, że to API nie może być za małe, bo jeżeli zrobimy moduły czy jakieś fragmenty oprogramowania, które mają bardzo małe API, to nastąpi taki moment, że zaczniemy kombinować. Ojejku, ja mam teraz jakieś bardziej złożone zadanie i teraz będę musiał kombinować i składać te małe API i znowu zwiększa mi się trudność jakoś i całe takie complexity. I w drugą stronę, jak mamy za duże API, no to przeładowane narzędzie, bo będę chciał je stosować w miejscach i czasem nie wykorzystując całego jego potencjału, bo tylko będę potrzebował jakiejś jednej czy dwóch metod. Więc musimy tworzyć takie API docięte do naszych potrzeb. Jak on mówi, nie za duże, nie za małe. Tak? I też jest taki, widać termin. Nie jest powiedziane konkretnie, że 5 metod czy 10 metod, tylko znowu w zależności od naszego kontekstu musimy sobie to dobrać. Mamy mniej do nauczenia, jeżeli mamy mniejsze API. Mniej może pójść źle i mamy mniej konfliktów, jeżeli sobie próbujemy coś tutaj w tym temacie jakoś merge'ować czy zmieniać. No to jest taki jeden podpunkt. Następna właściwość jest Intention Revealing Names. Samo opisujące się nazwy, trochę to brzmi jak z clean code'u teraz.
No troszeczkę.
Tutaj pewne rzeczy, jak sobie czytałem, to tak z różnych tematów jakby one są zaczerpnięte. Więc tutaj ten Intention Revealing Names, że mamy ukazać cel autora, ale nie tylko klas i komponentów, ale też jakby z góry narzędzia, z punktu widzenia człowieka. I o co tutaj chodzi? Że jeżeli patrzymy sobie na tutorial, on mówi, że te nazwy i żeby narzędzie pokazywało, co robi, że jesteśmy w stanie w ciągu od 2 do 10 minut, patrząc na tutorial, zorientować się, czy to narzędzie w ogóle jest potrzebne nam i jak ono działa, tak? On tutaj podawał jakiś na przykład Xtreme. Ja sobie mogę też z własnego doświadczenia przytoczyć na przykład JUnit, gdzie patrzymy sobie na tutorial, krótkie wprowadzenie i widzimy, czy to rozwiązuje mój problem. W ciągu tam następnych 10-15 minut jestem w stanie nauczyć się podstawowych rzeczy, jak używać tego narzędzia. I jeżeli chcę jakiś deep dive, no to spędzam czas. Ale tak, żeby w ciągu 2 do 10 minut być w stanie ocenić, czy to narzędzie rozwiązuje mój problem, czy nie. Następną właściwością w Composable jest minimal dependencies. Czy my tak naprawdę potrzebujemy jakichś zależności zewnętrznych i czy nie zrobimy, jak to się mówi, w poprzek innym programistom i programistkom, którzy będą chcieli używać naszego modułu, bo może oni nie będą mogli używać tej zależności. Albo bo na przykład z powodu licencji, albo ona będzie jakoś kolidowała z ich rozwiązaniem. I czy my nie zawęzimy jakby użycia naszego narzędzia. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że miałem historię z biblioteką Wavre, gdzie sobie użyliśmy ją na początku w projekcie i okazało się, że jak zrelisowaliśmy bibliotekę do klienta, on miał bibliotekę Wavre w innej wersji, a biblioteka Wavre zmieniła się, będąc niekompatybilna wstecznie i nagle jakieś dziwne błędy zaczęły na produkcji u klienta lecieć i musieliśmy w ogóle usunąć tę zależność. Czyli jakbyśmy sami sobie zawęzili możliwość używania naszego narzędzia, tak? Czyli nie wciągamy zależności, które mogą spowodować, że klientowi podoba się nasze narzędzie, ale przez to, że używamy jakichś rzeczy, których on nie może używać albo kolidują z jego rozwiązaniem, to naszego rozwiązania i naszego modułu też nie użyje. I to takie właśnie trzy podstawowe jakby właściwości, jeżeli chodzi o Composable, które wprowadził. Trochę mi tutaj, jak sobie tak myślałem o tym Composable, to mi się przypomniało też, przypomniała mi się definicja z książki Clean Agile wujka Boba, gdzie jest definicja dobrego oprogramowania. I tam były takie punkty 4, że pomaga ludziom osiągnąć ich cele, można nauczyć się bardzo szybko narzędzia, czyli tutaj jakby się pokrywało to z tym, co powiedziałem. Jest przezroczyste dla użytkowników, pozwala na łatwe dostosowanie się do jakiegoś problemu, ale także w sposób, o którym autor nie pomyślał. I tutaj jeszcze wujek Bob wspominał, że narzędzie powinno być tanie. No to tutaj część rzeczy jakby się pokrywała, nie wyklucza się jakby z filozofią tak tego, co przedstawiał i proponował wujek Bob. Dlatego mówię, że tutaj część tych zasad to będzie nam tak rezonowało, że gdzieś już coś takiego podobnego słyszeliśmy.
Wiesz, tak zastanawiam się, jakby na co się w praktyce by to przełożyło, to stosowanie tej zasady Composable. Tak jak sobie teraz o tym myślę, to w rzeczywistości chyba by to doprowadzało do powstawania kodu, który ja mogę reużywać.
Tak. Dokładnie o to chodzi. To jest taka główna myśl, że tutaj mamy ten intention living dance, te małe API, minimal dependencies, mają nam powodować to, że my sobie będziemy tworzyć oprogramowanie, które jest łatwo reużywalne w kontekstach, o których nawet nie pomyśleliśmy jako autorzy.
No to pytanie oczywiście, wiesz, czy to zawsze jest możliwe i czy to zawsze powinno być naszym celem, ale to jest jakby zupełnie inny biegun tej rozmowy.
Tak. Teraz kolejnym punktem skupida jest literka U i tutaj jest Unix Philosophy przytoczył. Tutaj jak mówiłem, że będą rzeczy sprzed Solida, czyli Unix Philosophy przez Kena Thompsona chyba z 20 lat przed Solidem została zaproponowana, gdzie twórzmy oprogramowanie minimalistyczne, kompaktowe, o modularnym podejściu. I wszyscy kojarzymy raczej Linuxa, Unixa i kojarzymy, jakie mamy polecenia i możemy sobie przytoczyć ls, cat, grep, cd, narzędzia, które robią jedną rzecz, robią je dobrze. Jeżeli chcemy sobie na przykład pewne rzeczy bardziej skomplikowane zrobić, to mamy funkcjonalność tak zwanych pipe'ów, tak? Gdzie możemy sobie składać te polecenia cat, coś wyświetlić, potem grepem coś wyszukać i potem na przykład posortować sobie jakieś dane, tak? Albo zlistować LS-em foldery, katalogi i spajpować do word count, WC i policzyć sobie ile mamy, tak? Więc to jest taka filozofia, róbmy narzędzia, które robią jedną rzecz, są małe i możemy je sobie komponować, czyli używać poprzedniej literki, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, więc to się tak wszystko będzie zazębiać. I on tutaj mówi, że to ludzie mogą pomyśleć, że to jest single responsibility, że tutaj rób jedną rzecz i Unix filozofii, tylko Dan mówi, że to jest trochę odwrotnie, że single responsibility principle wychodzi od kodu, jest jakby inside out. My skupiamy się na kodzie, jak jest kod zorganizowany, jego struktura, a Unix filozofii jest outside in, czyli jak co kod robi, a nie jak kod się zmienia, jak jest zaimplementowany. I że to jest jakby taki single purpose versus single responsibility, że bierzemy sobie z punktu widzenia człowieka, jak my używamy tego narzędzia, co ono robi, a nie interesuje nas za bardzo, jak kod jest zorganizowany.
No właśnie tak, jak o tym zacząłeś mówić, nie? To takie tutaj pierwsze skojarzenie, które mi się tutaj nasuwało, to było, no to troszeczkę właśnie pachnie tym single responsibility. No tutaj dodałeś ten drugi wymiar, nie? Tak od drugiej strony, tak. Patrzę od wymagań i niekoniecznie to się musi przełożyć na kodzik jeden do jednego.
Tak, że brzmi to podobnie, ale Dan mówi, że to jest z punktu widzenia tu człowieka, używania, a nie struktury kodu. Tak samo jak mamy single responsibility i w clean code jest single responsibility, ale to nie są to nie jest ta sama zasada, tak? Bo tamta się dotyczy jakby metod, ta się dotyczy jakby tutaj klas. I to nawet wujek Bob podkreślał, że niefortunnie nazwał to samo dwie różne rzeczy nazwał tak samo, więc tutaj też może być to mylące. A tutaj jest ten wymiar taki inny jeszcze, tak? Że brzmi podobnie, ale jednak patrzymy z punktu widzenia użytkownika.
Czyli tak znowu spróbuję to sparafrazować. Chcę tworzyć oprogramowanie, czyli załóżmy oparte o tej Unix filozofii, które będzie mi orientowane, będzie wokół małych części, które są bardzo silnie specjalizowane. Nie wchodzę w ten aspekt implementacyjny, ale to, że one są małe, bardzo mocno specjalizowane, z bardzo dobrze określonym API, pozwala mi je tak naprawdę bardzo mocno łączyć i być może, wiesz, tak przekładam sobie teraz to tak gdzieś w myślach na jakieś, powiedzmy, te rzeczy domenowe, które mnie gdzieś tam interesują, być może za pomocą tych małych elementów będę teraz w stanie składać na przykład jakieś inne wymagania biznesowe.
Dokładnie tak, tak właśnie jest podejście, że powinniśmy być w stanie sobie składać to wszystko z tych małych fragmencików. Ale nie powinno być to, jak tam było wspomniane wcześniej, tak mocno to zgranulowane, że powstaną jakieś magiczne reguły, o których trzeba będzie pamiętać i żeby nam to jeszcze bardziej nie utrudniło tak naprawdę rzeczy, tak?
Wiesz, to powoli tak troszeczkę prześmierczo, ale pachnie tak. Jedną z definicji mikroserwisów, tak? Jak duży tak. Powinien być, czy jak mały powinien być mikroserwis, tak mały jak to możliwe, ale nie mniejszy. I teraz weź coś z tym zrób. No.
I z tą radą cię zostawię.
Tak, i sobie radź.
Jak mój szef mówił, jeden z moich szefów mówił, wierzę, że zrobisz to dobrze.
Okej, to co? Litera P.
Tak, litera P. Predictable, czyli oprogramowanie, które tworzymy, powinno być przewidywalne. I tutaj Dan mówi, że powinno zachowywać się bez niespodzianek, tak jak chcemy, żeby spełniało wymagania biznesowe, ale nawet jeżeli coś błędnie działa, to też powinno być przewidywalne. Powinny być znane granice, w jakich granicach oprogramowanie operuje poprawnie, a jeżeli operujemy poza granicami, to też, żeby to nie było jakieś niespodziewane crashe, które cały system nam potrafią wyłożyć, tylko że zachowuje się nawet w nieprzewidywalnych sytuacjach, zachowuje się przewidywalnie dla nas, tak, że jesteśmy w stanie jakoś handlować, jakoś obsłużyć te niespodziewane sytuacje. On tutaj przytacza, że oprogramowanie zachowuje się bez niespodzianek i przytacza tutaj pierwszą zasadę z czterech reguł prostego designu Kenta Becka, że przechodzi testy. Czyli tutaj testy przechodzą, czyli że mamy jakieś testy, ale nawet jeżeli nie mamy testu, bo on mówi, że był w projekcie, gdzie było tylko 7% pokrycia kodu i że nadal w tych, i to tylko w krytycznych miejscach, jakieś algorytmy, ale reszta była tak napisana, że nadal byli w stanie przewidzieć, jak się to oprogramowanie zachowuje. Nie było dla nich zaskoczeniem, że nawet podczas błędu. I byli pewni, kiedy releasowali to oprogramowanie do klienta, że będą wiedzieli, jak ono się zachowuje, tak? Czyli nawet jeżeli nie mamy testów, on tutaj mówi, że w takiej sytuacji też powinniśmy mieć pewność, że wiemy, jak się to oprogramowanie zachowuje. I tutaj on mówi, że no i możemy to osiągnąć przez to, że będziemy pisali prosty i oczywisty kod. I tutaj jest trochę tak. Jeszcze wcześniej też powiedział, że kod taki, który, to znaczy, że kod, który mieści się w głowie i jest łatwy do zrozumienia. I teraz w czyjej głowie, tak? To jest właśnie takie kolejne, tak idziemy w rozmytą zasadę, że dla każdego to może znaczyć coś innego.
To właśnie, bo tak powiedziałeś o tej przewidywalności, to o tej przewidywalności ja też mogę pomyśleć jakby w kilku wymiarach, nie? Jedno to jest, załóżmy, to co tu wcześniej się pojawiło, o czym wspomniałeś, czyli nazewnictwo. Wiem, jaki skutek przyniesie wywołanie metody w oparciu o jej nazwę, nie? To jest dla mnie jeden taki, powiedziałbym, aspekt tej przewidywalności. A drugi to jest to na przykład, że w momencie, kiedy ten kod się uruchomi, nawet z błędem, o czym wspomniałeś, to że to jest powtarzalne, nie? Czyli jakby tak. To oprogramowanie będzie deterministyczne.
Nie mamy Heisenbugów. O, i tutaj już wszedłeś sam, nie wiem, czy się zapoznawać, bo jest deterministyczny, to jest druga właściwość. Ta, o której teraz w tym predictable mówiłem, to behaves as expected, to właśnie omówiliśmy, że zachowuje się jak przewidujemy, a druga to, co właśnie powiedziałeś, deterministyk, to jest kolejna właściwość, którą on proponuje w tym predictable, w tej zasadzie przewidywalnej, że robi za każdym razem to samo. Tak, nie mamy Heisenbugów nawet takich, nie? Że pojawia się, jak to teraz zreprodukować, nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co tam się dzieje. Czyli przewidujemy działanie, ale też przewidujemy, jak oprogramowanie będzie na przykład zabierało nam pamięć, jakieś inne zasoby systemowe, w jakichś oczywistych przypadkach brzegowych, jak to wszystko będzie działało. I tutaj jeszcze on jakby rozdziela na trzy podpunkty tą właściwość deterministic, na robust, czyli że jest jakby kompletne zachowania zaimplementowane do rozwiązania problemu biznesowego razem z jakimiś oczywistymi przypadkami brzegowymi, reliable, czyli że możemy polegać na tym oprogramowaniu, i resilient, czyli jak dobrze sobie radzi z jakimiś nieprzewidzialnymi sytuacjami.
Przebiegam teraz myślami jakieś projekty, w których miałem gdzieś tam w okazję w ostatnich x latach uczestniczyć, i wydaje mi się, że mogę, wiesz, jakby tutaj nawet nie tyle na palcach jednej ręki, tylko na wszystkich palcach, które mam, pokazać jakby jak często ta zasada była łamana. Nie, to właśnie zasada. No to ta właściwość, nie?
Właściwość.
Właśnie, musiałem się skorygować. No i też pamiętam jakby jakie problemy z tego wynikały.
Tak, i tutaj jeszcze jest trzeci punkt w tym literce P, predictable, gdzie jest observability, observable, taka właściwość. I tutaj Dan mówi, że powinniśmy się skupić od samego początku na projektowaniu oprogramowania systemu, na tym, żeby był obserwowalny. Czyli powinniśmy sobie pomyśleć o takich rzeczach jak instrumentacja, telemetria, monitoring, alerting, czyli jak aplikacja coś robi, to żeby mówiła, że coś robi, nagrywała gdzieś, zgrywała te informacje przez telemetrię, i potem żeby był monitoring, jakaś wizualizacja danych, żeby jakiś człowiek mógł spojrzeć na jakiś diagram, na jakimś systemie, który to wizualizuje, i powiedzieć, czy system działa dobrze, czy nagle jest jakaś krytyczna sytuacja się zbliża. Alerting, czyli jeżeli jest to analiza danych tych naszych, z tej całej telemetrii monitoringu, czyli analizujemy te dane, interpretujemy je i jesteśmy w stanie powiedzieć, o teraz system już zbliża się do niebezpiecznych poziomów, tak? Wysycamy pamięć, albo sieć nie wyrabia, może potrzebujemy jakoś zareagować. A jak potrzebujemy zareagować, to tutaj on proponuje, że powinniśmy mieć predicting i adapting, czyli powinniśmy przewidywać, system być w stanie na podstawie tych danych przewidzieć, że coś się stanie, zanim się stanie, tak? Że nagle mamy duży ruch użytkowników, może powinienem przyciąć ten ruch użytkowników, żeby nie skraszować systemu. I adapting, czyli to coś, co się przewinął wcześniej, też łączy się, tak mam wrażenie, z resilience, czyli jak dobrze radzi sobie z sytuacjami, których nie przewidzieliśmy, czyli jak system jest w stanie sam się podnieść po jakiejś krytycznej sytuacji, tak? I tutaj głównym kluczową myślą dana jest to, że my powinniśmy projektować pod to observability już od samego początku. Nie, że tak, o, zapomnieliśmy to teraz, jak je dołożyć, tylko że to był jeden z kluczowych właściwości, które od samego początku powinniśmy w tej literce predictable brać pod uwagę.
Zastanawiałem się, wiesz, jak to się przełoży na taki, powiedzmy, na codzienną pracę z kodem. Nie? Czy tutaj też powinienem jakby już o tym od samego początku myśleć? Bo to są takie zasady, wiesz, w stosunku do Solida, to bardzo daleko. W sensie tutaj nie ma takiego, wiesz, jakby wspólnego mianownika z Solidem. To jest zupełnie inna cecha tego oprogramowania.
To się rzeczywiście rozjechało, ale z praktyki rzeczywiście mnie to kiedyś uderzyło. Nawet nie tak dawno, kiedy był ten cały vulnerability log4shell. I okazało się, że jedne zespoły były w stanie, bo to logowanie to jest jakiś rodzaj tego monitoringu i observability, wpasowywuje się to jakby w tę właściwość. I jedne zespoły były w stanie w ciągu 2 dni na przykład naprawić swoje oprogramowanie, żeby tą podatność zniwelować, a niektóre walczyły miesiąc z tym. Jaka była różnica, tak? No właśnie tutaj podejście do tego, jak mamy zaimplementowane logowanie, observability, że dla jednych zespołów to było super proste, super prosta zmiana, okej, wyszła jakaś podatność, tutaj zmieniamy, raz, dwa w kodzie, już jest naprawione, a inne musiały tam z 2-3 tygodnie walczyć z tym. I tu nawet walka to jest dobre słowo, nie? Bo to powinno być. Coś, co się wydaje, no przecież to zmieniamy tylko tam zależność do logowania. Okej, okay, to kolejną literką jest idiomatic. I tutaj mamy czuć się naturalnie w kodzie. Tu już było wspomniane o nazewnictwie, ale tutaj jest jakby pójdziemy w głąb, bo używamy nie tylko jakichś poprawnych nazw, ale chodzi, żeby używać idiomów z języka programowania. I weźmy sobie na przykład historię, akurat to dzielę z Danem Norfem, bo miałem dokładnie to samo doświadczenie, co on. On mówił na prezentacji, że miał jakiś projekt w Pythonie, ale że pisał w Javie, to jego Python wyglądał jak Java pisana w Pythonie. Ja dokładnie miałem tą samą sytuację, przez parę lat robiłem jakieś proof of concept, jakieś projekty w Pythonie. Jak patrzyłem na to, no to był Python Java, jak ja to nazywam, tak? To była Java napisana w Pythonie. Jak potem kolega dołączył, który albo robił review tego kodu, który był jakby pythonowcem, to pokazywał. O, tutaj to jest natywnie jakiś wzorzec, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dekorator. Ktoś mnie może poprawić, bo kto więcej w Pythonie programował, ale że mamy jakieś wzorce, które są natywnie jakby zaimplementowane w języku. Tę pętlę, którą tu zrobiłeś, nie tak się robi, bo możemy tutaj zrobić w Pythonie tak. Oj, zobacz, i nagle się skróciło rozwiązanie, tak? Więc pewne rzeczy, które są idiomatyczne w języku, musimy się nauczyć tak, żeby jak przychodzi ktoś natywny z tego ekosystemu, ten kod nie był dla niego dziwny, tak? Jak widać było, że pytonowiec przyszedł do kodu pytonowego napisanego przez Javowca, to było to dziwne i nienaturalne. Musiał się zastanowić, co tutaj autor miał na myśli. Czyli musimy poznać narzędzia, jak na przykład Golang ma formater cały już zrobiony, jest wymuszony jakby w języku, a w Javie tego nie mamy. I tutaj Dan mówi, że w takim wypadku powstają lokalne idiomy, czyli na przykład nie mamy formatera, to w naszej wąskiej grupie określmy, jakie są te idiomy, czyli na przykład jak formatujemy kod i współdzielmy na przykład przez jakieś ustawienia wspólny formater dla całego kodu, tak żeby ludzie na przykład u każdego na komputerze ten kod tak samo wyglądał, jeżeli nie jest to wymuszone jakoś na wyższym poziomie. I tutaj tych idiomów trzeba się po prostu nauczyć.
No właśnie zastanawiam się, wiesz, tak.
Poznać ekosystem, tak?
No właśnie zastanawiam się, jakie problemy mi to rozwiąże, jakby powiedzmy tworzenie tego kodu takiego idiomatycznego, to wydaje mi się, że jakby wyeliminujemy częste problemy dotyczące jakby struktury tego kodu, że często mamy różne praktyki, różne podejścia, A tutaj, jeżeli będziemy w stanie jakby oprzeć strukturę naszego kodu o to, co daje język, z którego korzystamy, no to przynajmniej część problemów sobie usuniemy.
Tak, że po prostu nie będziemy myśleć o tych takich nawet przyziemnych rzeczach, jak formatowanie, jak używamy, jak obsługujemy błędy na przykład, że nie będziemy wymyślać w tym ekosystemie albo przenosić jakichś rozwiązań, które nie są naturalne. Tak? No tutaj to po prostu trzeba wysiedzieć, wyćwiczyć to, dowiedzieć się, jak dana grupa to robi, jakie są uzgodnienia. I on mówi, jeżeli nie ma uzgodnień, no to ADR-y na przykład są bardzo dobrym sposobem do zrobienia takich ustaleń. Dokładnie to robiliśmy w pracy z wieloma zespołami. Jeżeli nie było czegoś ustalone, ustalamy to i wszyscy staramy się tego potem trzymać.
Czyli też w rezultacie wydaje mi się, że zmniejsza to takie przeciążenie poznawcze, które często występuje przy zapoznawaniu się z nowym kodem. Jeżeli ten kod będzie oparty, załóżmy, o te, powiedzmy, takie idiomatyczne podejście, to wejście w ten kod, który jest znowu zgodny z tymi cechami, które były podane wcześniej przez ciebie, też powinien być obarczony na przykład mniejszym wysiłkiem czasowym.
Tak, i to pisanie kodu idiomatycznego nie jest dla ludzi z dużym ego, bo twój kod ma wyglądać jak kod wszystkich innych. I idealnie tutaj Dan mówi, że jak patrzysz na kod, to nie powinieneś być w stanie rozróżnić, kto go w zespole napisał. Czyli wygląda tak samo, wszyscy jesteśmy jakby na tej samej stronie, tak? Nikt nie wydziwia jakichś dziwnych rzeczy. O, wiemy, to Stawirej tutaj napisał, nie?
Dobra, tutaj jakby można mieć wątpliwości, nie? Bo to z jednej strony zabija troszkę taką kreatywność, ale z drugiej strony też rozwiązuje kilka innych problemów. Więc ja pamiętam...
Ale chciałem właśnie, przepraszam ci jeszcze przerwę, bo właśnie te same przemyślenia miałem, bo to trochę blokowało mnie w przeszłości do wprowadzania nowych rzeczy. To znaczy, że co? Tutaj się tak pisze, bo to też jest taki jakby trochę dla mnie antywzorzec, który ludzie mówią, a tutaj się tak pisze. No ale to się blokujemy na nowości, że można coś lepiej zrobić, jak tutaj coś polepszyć. Więc tutaj mam też taki delikatny znak zapytania, na jak bardzo wprowadzać teraz nowe rzeczy, coś zaproponować. Może odkryjesz coś, co jest lepszego, wygodniejszego, no ale jak się trzymać będziemy, to niby jest właściwość, więc... dążymy, no ale trochę ona brzmi jak reguła jednak tutaj, że jak się musimy ją jakby złamać albo ją nagiąć jakoś, że wychodzi, że jak jej nie spełniamy, to może być nawet lepiej, nie? Więc tak w pewnym sensie, no bo możemy coś zaproponować, więc jak tutaj się zgadzam, że ostrożnie, żeby nie zabiła nam tej kreatywności, tak?
Ale z drugiej strony to, co tutaj Dan proponuje, czy powiedzmy, być może nawet taka standaryzacja w oparciu o te idiomy, to też ma swoje zalety. My dawno temu, ale to było naprawdę dawno temu, w jednym projekcie właśnie przyjęliśmy taką zasadę, że mamy ten zestaw, powiedzmy, pewnych podejść i staramy się ich stosować. I faktycznie udało nam się osiągnąć to, o czym powiedziałeś. Czyli mogłeś wejść do dowolnego miejsca w projekcie, popatrzeć na ten kod i powiedzieć, kurczę, napisałbym to tak samo. Ale co spowodowało, że jakby czas pracy z tym kodem był naprawdę drastycznie skrócony, bo mogłeś skoczyć w dowolne miejsce i bardzo szybko je modyfikować.
I tutaj jakbyśmy płynnie teraz przeszli do domain-based, bo to jakby mi się jest jakby rozwinięcie na wyższym poziomie teraz, kolejna literka, czyli język i struktura. Tutaj jakby było tak niskopoziomowo, jak są idiomy, a teraz jakbyśmy wchodzili na poziom wyżej, ta reguła domain-based, co tu będzie nam pachniało trochę domain-driven design, ubiquitous language i konceptami od Erika Evansa. I tutaj jakby nawet sam Dan to rozbija na domain language i domain structure. I to ma nam w ogóle pomóc, tak jak poprzednio, zdjąć to obciążenie kognitywne między tym, tam jak patrzyliśmy po prostu na kod sam, jakby linijki składnie, to tutaj nam ma pomóc w tym zdjęciu obciążenia kognitywnego pomiędzy tym, co kod robi, a jak jest napisany. W idealnej sytuacji powinniśmy być w stanie nietechnicznego eksperta domenowego posadzić przy tym kodzie i te same linijki rozmawiać i każdy z nas, i programista, czy programistka, i ekspert domenowy powinien rozumieć te linijki. I on tutaj rozdziela na język domenowy, czyli kod w języku domeny. Oczywiście jest wiele domen, więc każdy musi wypracować swój język domenowy. Reguły biznesowe nie powinny być jakoś zawoalowane w dziwnych konstrukcjach, tylko tak jak ekspert domenowy to określa, powinno być to wyrażone w kodzie, tak abyśmy się pozbyli tego mental mappingu, tak? Czyli myślimy sobie o jakiejś regule, ale mapujemy ją na jakąś dziwną, inną strukturę w kodzie. Tak? I trzymamy taką tablicę asocjacyjną w głowie, gdzie mapujemy sobie te koncepty z biznesu na koncepty w kodzie. I jak wspomniałem, nie powinniśmy być w idealnym stanie rozróżnić, czy rozmawiamy o kodzie, czy o regułach biznesowych, bo to powinno się to być jakby transparentne i naturalnie ten język powinien być wyrażony w kodzie. No i tutaj mi się to od razu skojarzyło z Ubiquitous Language, wszechobecny język z DDD.
Pokazałeś jakby na czym polega każda reguła. Reguła to właściwość tego. No, właśnie, tego. Właściwość. Nie mogę się uwolnić jakby z tego myślenia.
No ciężko, ciężko.
Ale jestem strasznie ciekawy, jakie miałeś przemyślenia po tym, jak się zapoznałeś z tym, co nam North proponuje. Bo moje przemyślenie po przeczytaniu tego artykułu, zresztą ten artykuł, jego wyjściowy też tutaj podlinkujemy w opisie tego odcinka, było takie, kurczę, to nie jest takie zerojedynkowe zasady, które mogę wcielać bardzo prosto w życie. To są pewne wskazówki, nie? Jak ja mogę tutaj jakby ten kod polepszać i bardziej mi to pachniało, jak miał użyć jednego słowa, to bym powiedział manifest, niż wiesz, coś takiego bardzo konkretnego, co mogę śledzić. Ale jestem strasznie ciekawy, jaką ty masz tutaj opinię, bo przynajmniej tak to odebrałem, bo wiesz, ja cię tutaj widzę też jak przy nagraniu, więc mam audio i wideo, ale ktoś tam słucha, ma tylko audio, ale myślę, że dało się wychwycić, jak w paru miejscach mówiłeś pewne rzeczy z uśmiechem.
A, bo ja tutaj pozytywnie podszedłem, bo zaraz może też powiem takie, jak community do tego podeszło i słowo też manifest padło u niektórych osób, że to jest taki kolejny manifest, który działa. I zdania są podzielone, zdania ekspertów są podzielone. Jedni ludzie mówią, że to nie jest w ogóle na tym samym poziomie, że Qubit i Solid to trzeba oddzielić grubą kreską, to w ogóle nie łączy się. Inni mówią, że to jest w ogóle totalnie sprzeczne, że to co mówi Solid, to co mówi Qubit, to jest sprzeczne i to się wyklucza. Kolejna grupa mówi, że to są rzeczy uzupełniające się, że o kurczę, fajnie, mam teraz zasady Solida, uzupełnię sobie zasadami z Qubita. Niektórzy mówią, że słuchaj Dan, ty mówisz, że ten Solid to był taki abstrakcyjny, niekonkretny, ale my uważamy, że twoje zasady znowu są jeszcze bardziej abstrakcyjne i mniej konkretne.
No właśnie.
Więc zupełnie odwrotnie, a Solid dla nas jest konkretny. Inni mówią, że ty, to ja teraz będę zaczynał od Qubita i będę używał Solida. Ja jak powiedziałem tutaj na wstępie tej rozmowy, jestem osobą, która lubi łączyć zalety jakichś rozwiązań i dla mnie to jest chyba najbardziej wpisuje się, że to jest jakby dodatkowa rzecz do uzupełnienia Solida. Może nie całkiem się wszystko pokrywa, ale bardziej skłaniam się do tego, że ja bym zaczynał od Qubita, czyli na przykład to observability, rzeczy, które musiałbym sobie o pewnych rzeczach pomyśleć na początku, czyli będę używał języka domenowego, będę chciał mieć monitoring, ten cały Unix filozofii, żeby się to komponowało, więc to są takie jakby wskazówki, te właściwości, w których kierunku będę podążał, a potem ja sobie użyję tego Solida. Jak sobie tak patrzę i tak sobie myślałem, przenosząc to na oprogramowanie, które budowałem w przeszłości, no to może tak niejawnie część rzeczy sobie zapożyczałem. No teraz będę miał po prostu, będę wiedział, że to trzeba Qubit nazwać, ale ja bym połączył te niektóre rozwiązania, jak nie większość, wziął je sobie na tapet, jak zacznę sobie coś projektować i sobie pomyślał też pod kątem, tak jak dobierałem architekturę, dobierałem strategię testowania, dobierałem sobie jakieś wzorce, jakieś rozwiązania, tak sobie tutaj dołożę jeszcze Qubit i będę, o, te rzeczy mi teraz tutaj pasują, że dobrze, że mi Qubit przypomina, żebym tutaj o nich nie zapomniał. Więc ja się skłaniam do tego, że nie wykluczam, że o, super, znalazłem coś lepszego od Solida, to go wyrzucam, zapominam, jest nowa, fajna, świecąca zabawka w świecie IT, tylko to jakby uzupełnia mój warsztat. Ja osobiście tak to widzę.
Zwłaszcza, że tak wspomniałeś, nie? Niektóre te propozycje, one są z zupełnie innych obszarów. Nie? Załóżmy, ta idiomatyczność czy observability, to dotyczy, powiedzmy, jakby struktury tego kodu delikatnie, nie? A takie rzeczy właśnie jak, powiedzmy, composable, Unix philosophy czy domain-based, no to dotyka troszeczkę innych jakby zagadnień. Wiesz, akurat te trzy, które sobie teraz wybrałem, przed chwilą mi się tak się ułożyły w głowie, że w jakimś stopniu akurat te trzy cechy właściwości tego programowania będę mógł to połączyć w jakimś stopniu z modularyzacją. Nie wiem, czy będę umiał w stanie to zmierzyć, nie? Ale w jakimś stopniu widzę, że mógłbym to zastosować. Nie są to takie dla mnie zasady, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie? Takie zerojedynkowe, że wiem dokładnie, jak mam to osiągnąć w kodzie, tylko widzę jakiś kierunek, w którym mogę mniej więcej iść. I wydaje mi się, że to może być też troszeczkę taki zarzut, który może tutaj się pojawiać w stosunku do Qubita, nie? Że to nie jest zestaw wskazówek taki bardzo strict, bardzo takich jednoznacznych, co ja mam właściwie w tym kodzie zrobić, żeby daną cechę tej właściwości osiągnąć.
Ja mam tutaj takie wrażenie, że to wyszło z bardzo dużego doświadczenia Dana Norfa. Jak ja sobie patrzę, on mówi na przykład, że te rzeczy Solida, one są oczywiste, bo w IDE możemy sobie teraz tam skrótem klawiszowym bardzo łatwo zrefaktoryzować do takiego wzorca z Solida, czy z design patternu, cokolwiek i ten. Ale ja się zastanowiłem, no wszystko fajnie, ale ja muszę wiedzieć, że istnieją jakieś zasady Solida, że istnieją jakieś wzorce, do których chcę zrefaktoryzować. To, że jest to łatwo technicznie teraz do zorganizowania, bo narzędzie IDE mi to niesamowicie łatwo to pozwala zrobić w dzisiejszych czasach, ale ja muszę wiedzieć do czego. Jak mówię, miałem doświadczenie z mniej doświadczonymi osobami, które szkoliłem, to ludzie mogą nie być świadomi, do czego chcą zrefaktoryzować. Tak? To, że mamy możliwość, to nie wiemy. Tutaj jest jakby tak z punktu widzenia bardzo doświadczonej osoby, że to jest dla mnie oczywiste, to jest dla mnie oczywiste. Tak? I po prostu ja sobie to kliknę. Ale dla niektórych osób mam wrażenie, to może nie być takie oczywiste. I musimy też znać jakby te reguły, czy poznać je, żeby wiedzieć, w którym kierunku w ogóle chcemy pójść.
Wiesz co, mi się rodzi takie pytanie tutaj, czy dałoby się zaproponować jakiś taki dodatkowy zestaw wskazówek dla kogoś, kto powiedzmy jest na początku takiej swojej drogi, żeby tą właściwość na przykład na tym wykresie radarowym, o którym wspominałeś, nie, załóżmy z tego punktu bardzo odległego zacząć przesuwać na przykład do tego punktu, w którym ja bym chciał, żeby ta cecha była. Bo jak to zostawimy na takim bardzo wysokim poziomie ogólności, nie, ja bym chciał, żeby ten mój kod był załóżmy tam domain-based, czy tam i zgodny z tym Unix filozofii, to jest to takie bardzo, bardzo płynne. I ktoś mógłby mieć problem, żeby się w tym odnaleźć. To jest pytanie, które mi się nasuwa. Nie? Czy dałoby się wypracować taki zestaw, nie wiem, dodatkowych pytań, dodatkowych wskazówek, które ktoś mógłby sobie samemu albo swojemu zespołowi zadać, żeby zacząć tą cechę gdzieś tam przesuwać. Wydaje mi się nawet, że Dan w odpowiedziach na komentarze pod tym artykułem nawet udziela kilku takich właśnie dodatkowych pytań, które mogą pomóc. No ale tak się zastanawiam jeszcze, jakby to wyglądało ewentualnie z twojej perspektywy. Jak taką zasadę, taką właściwość mógłbym przyswoić w projekcie.
Co mnie brakuje osobiście, to jest wzór projektu, który jakby pokazuje, jak się ewoluuje do tych zasad. Bo jeżeli patrzymy na przykład o Clean Architecture czy o Solidzie, to już ma tyle lat, że to jest przetrzepane wielokrotnie na różnych blogach, prezentacjach. Ludzie popełnili pewne błędy, robiąc projekty, wiedzieli, jak się z tego wykaraskać. I mamy jakby tak, o, tak wyglądał system przed, tak wygląda po zastosowaniu. I tu mamy, już się wyklarowały jakby nam te wszystkie reguły, jakbyś takie właściwości, zasady, w którymi powinniśmy podążać, a tutaj, jak widzimy nawet na jego stronie, to jest ciągle to be done i czeka na jakieś przykłady, kto był w stanie wprowadzić tego Cupida i jakie właśnie konkretne metryki, właściwości zastosował i tego też jakby brakuje. Tak? No niektóre to rzeczy można jakby zaczerpnąć z innych rozwiązań, jak ten domain base, tak, domain structure, no to tutaj już trochę DDD jakby reprezentuje, pokazuje, jak można konkretnie, tak, czyli język, jak ktoś mówi jakieś słowo, czy to słowo istnieje w kodzie, więc można taką metrykę zaprzęgnąć. Tutaj z tym Unix filozofii, no to też już mamy jakby odniesienie do tych narzędzi, czy twoje narzędzie jest w stanie się być używane i składane z innymi narzędziami, czy jesteś w stanie, na przykład masz tutorial od 2 do 10 minut, ktoś jest w stanie poznać, czyli niektóre jakby są wyklaryfikowane takie metryki, które już można sobie przełożyć, nawet mniej doświadczona osoba, że widzę po prostu, tak, mam jakąś liczbę, że no, czytam pół godziny ten tutorial i nadal nie rozumiem, co to moje narzędzie rozumie, tak, to jak komuś dajemy klientowi, klient mówi, że nie rozumie z dokumentacji, jak ma tego użyć, no to wiemy, że raczej tutaj nasze te composable jest do poprawy, tak? Tak samo przy jak mamy Heisenbugi te nasze, że wykłada się nagle na produkcji co kilka dni, ale nie jesteśmy w stanie tego zreprodukować. Tak, mamy takie metryki, jak mamy stabilność systemu, więc część rzeczy jest jakby taka, którą możemy zmierzyć, ale część tutaj rzeczywiście wymaga jeszcze jakby dopracowania. Ale ja sobie bym tak to po prostu szukał podobieństw w innych rozwiązaniach, jak teraz jest to observability, też już od paru lat jest jakby na konferencjach modne, więc można by sobie wyciągnąć, a jak oni to observability realizują, tak? I to nie pierwszy raz przeczytałem, że powinniśmy o tym myśleć na początku aplikacji. Nie wiem, czy to chyba widziałem na prezentacji Kuby Nabrdalika, gdzie o tym mówił właśnie, że observability powinniśmy o nim myśleć od samego początku, tak? Więc są pewne podobieństwa już, nawet jeżeli nie jest solida, to jeżeli czytaliśmy sobie, czy byliśmy na konferencjach, czy jakieś vlogi oglądamy, czy jakieś inne materiały, książki, to te rzeczy są bardzo podobne, jak nie identyczne, tylko może w trochę innym ujęciu.
Wiesz, też tak się zastanawiam, gdzieś tam jaka była w ogóle geneza tego wszystkiego, tej negacji solida i wyjścia z tą propozycją, bo często jest też tak, to jest taka znowu moja obserwacja, że czasem po prostu nie można pokazać niektórych rzeczy. Nie? W sensie, być może nawet jeżeli Dan miałby taki przykład, który pokazywałby dokładnie, jak wyglądałby projekt oparty, załóżmy, o takie podejście, to często jest to na przykład, no on jest konsultantem też, nie, więc jakby często pracuje za jakimiś NDA-ami i nie wszystko może być po prostu upublicznione. Nie, więc czasami trzeba poczekać parę lat, aż to się wszystko gdzieś tam prawnie porozwiązuje. Ale też tak, wiesz co, tak sobie myślę o tym w ten sposób, że pewne zasady, które zostały wypracowane, załóżmy, w troszeczkę innym punkcie czasoprzestrzeni, to znowu nawiązuje do Solida, zaaplikowane obecnie w środowisku, załóżmy, no, takiego obecnego, nowoczesnego developmentu, nowoczesnych architektur, jakby wymagają też popatrzenia na kilka innych wymiarów. I to jak na przykład w środowisku, załóżmy, architektury mikroserwisowych, można się spotkać z takim podejściem IDEALS, które się z kolei, ten akronim rozwija do Interface Aggregation, Deployability, Event Driven, Availability over Consistency, Loose Coupling i Single Responsibility, to znowu widzę, że używam tych takich zasad, które są gdzieś bardzo mocno rozpowszechnione w naszym community, ale jednocześnie używam ich w zupełnie innym aspekcie, no bo to już nie na tym piętrze projektowania architektury będę te zasady stosował i być może one się implementacyjnie przełożą na coś delikatnie innego. Jestem strasznie ciekawy, wiesz co, Piotr, jak to się rozwinie w kolejnych latach, czy zostanie to, powiedzmy, przyjęte, czy zostanie to rozwinięte, czy zostanie to tak zanegowane, że skończy się, wiesz, tylko i wyłącznie na tym blogpoście i wypowiedziane na Norfa. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że czas tutaj przyniesie odpowiedź.
Tak, zobaczymy, bo mam wrażenie, że powstaną jeszcze jakieś kolejne akronimy. W przeszłości mieliśmy też więcej, bo na przykład 12 Factor App, tak? Różne powstawały oprócz Solida. Ktoś zawsze chce być zapamiętany i coś swojego stara się do tego naszego świata dorzucić i bardzo dobrze. Ja się zawsze cieszę, jeżeli ktoś wychodzi, tak jak powiedziałeś na początku, że podważa pewne rzeczy, bo nie chciałbym, żeby wszystko było też takim świętym graalem, że teraz musimy do końca życia podążać, bo mówię, zawsze może ktoś mieć świeże spojrzenie i co my możemy dla siebie z tego wyciągnąć i jak o wiele lepiej nasz rozwój, rozwój naszego oprogramowania może iść dzięki temu, tak?
No dokładnie. Ja będę bardzo tutaj sobie, powiem ci, z ciekawością obserwował, czy te propozycje przeniosą się w jakieś takie bardzo konkretne wskazówki, które ktoś mógł zaimplementować. Tutaj kilka przytoczyłeś, ale jeszcze parę innych tych rzeczy w kupicie zostało, które mogłyby być w jakiś sposób troszeczkę bardziej doprecyzowane, żeby to takie, to nasze, wiesz, inżynierskie podejście zostało tutaj w jakimś większym stopniu niż to takie filozoficzne patrzenie na świat zaspokojone.
Jak się jeszcze dołożę tutaj do tego, że Dan oczekuje w ogóle feedbacku, jak się słuchacze przejdą na przykład na stronki, które podlinkujemy odnośnie Kupida, to tam jest to be done i czeka w ogóle na use case'y, na przypadki użycia. Jeżeli ktoś ma, spróbował tego i chce się wypowiedzieć, to on bardzo chętnie będzie budował na tym. No i to pokaże w przyszłych latach, czy ta idea się rozwinie, wyewoluuje w coś innego, czy zginie po prostu.
Śmiercią naturalną.
Tak.
Piotr, dzięki bardzo za ponowną wizytę twoją u mnie tutaj w podcaście i dzięki za przedstawienie tutaj pomysłu do Norfa. Wszystkie rzeczy odnośnie Kupida, które... Jest ich jeszcze, umówmy się, relatywnie mało, ale podlinkujemy te najbardziej istotne w opisie odcinka. Także drodzy słuchacze, z mojej strony ogromne dziękuję także dla was za wspólnie spędzony czas przy Kupidzie.
Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.
Do usłyszenia. Dzięki, Mariusz. Cześć.